Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI modlił się za zmarłych w minionym roku kardynałów i biskupów.
Swoje nowe albumy poświęcone Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI, a także kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi zaprezentuje znany rzymski fotografik Grzegorz Gałązka.
Bohaterem dzisiejszego odcinka cyklu poświęconego dialogowi katolicko-żydowskiemu będzie pracujący w Izraelu ksiądz Grzegorz Pawłowski.
5 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
O przyjaźni z Chrystusem jako podstawie naszej nadziei na życie wieczne mówił papież podczas mszy za zmarłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy kardynałów i biskupów. Sprawował ją wraz z kolegium kardynalskim w Bazylice Świętego Piotra.
Modlitwa Kościoła za zmarłych opiera się, by tak powiedzieć, na modlitwie samego Jezusa, którą słyszeliśmy w Ewangelii. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Jezus mówi o swych uczniach, szczególnie o apostołach zgromadzonych wokół Niego na ostatniej wieczerzy. Jednak modlitwa Chrystusa rozciąga się na wszystkich Jego uczniów wszechczasów. Krótko przedtem powiedział przecież, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Słowa ci, których mi dałeś, są pięknym określeniem chrześcijanina jako takiego. Oczywiście jednak można je zastosować w szczególny sposób do tych, których Bóg Ojciec wybrał spośród wiernych, aby bardziej z bliska poszli za Jego Synem. Powołał ich, aby stali się przyjaciółmi Jezusa. Była to najcenniejsza łaska całego ich życia. Niewątpliwie byli ludźmi różniącymi się między sobą, tak ze względu na historię osobistą, jak i pełnioną posługę. Wspólne jednak mieli to, co największe – przyjaźń z Panem Jezusem.
W ciągu ostatniego roku na całym świecie zmarło 8 kardynałów i ponad 100 biskupów. Wśród nich znalazło się 3 Polaków – kardynał Adam Kozłowiecki, arcybiskup Kazimierz Majdański i biskup Ignacy Jerzy, senior polskiego episkopatu, którego Benedykt XVI pragnął wynieść do godności kardynalskiej. Wszyscy 3 byli podczas wojny więźniami obozu koncentracyjnego.
Na rynku księgarskim pojawiają się coraz to nowe albumy dotyczące Ojca Świętego, właściwie nawet 2 pontyfikatów. W studiu pan Grzegorz Gałązka, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, jeden z kolejnych właśnie pańskich albumów, o którym chcemy coś powiedzieć dzisiaj, to Góry Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Valle d'Aosta. Jak się rodziła idea tego albumu?
Idea tego albumu była jeszcze przed pontyfikatem Benedykta XVI. Potem wybór Benedykta XVI, nie było wiadomo jak to będzie, ale po pierwszych wakacjach w Valle d'Aosta pojawiła się nadzieja, że można by było kontynuować ten projekt. I okazało się, że następnego roku, czyli w 2006, Ojciec Święty ponownie pojechał do Valle d'Aosta, więc już było troszkę tego materiału więcej, które mogłem użyć do tego albumu.
I w tym albumie nie brak takich zdjęć, które ukazują chwilę prywatności zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI, gdzieś właśnie uchwycone chociażby przy okazji tych wspólnych spotkań z ludźmi przed albo po.
Jan Paweł II do 1994 roku w czasie każdych wakacji odprawiał mszę świętą w różnych miejscach. Ostatnia była w Konie, gdzie na łące byli i miejscowi górale, ale byli też i goście zagraniczni i mieli okazję spotkać się z papieżem właśnie na takiej mszy na Anioł Pański. Benedykt XVI ograniczył się tylko do modlitwy Anioł Pański, z tym, że jak i jeden papież, tak i drugi w czasie tych wakacji pracują, więc jest też praca, która ma chwilę na podziwianie pięknych krajobrazów, złapanie oddechu świeżym powietrze.
Tak, no i to piękno krajobrazów miejscowych Doliny Aosty można właśnie zobaczyć w albumie Góry Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, wydanym zarówno w polskiej wersji językowej, jak i włoskiej. A przed nami drugi album, nieco mniejszy, album upamiętniający Lorenzago di Cadore, Paese del Papa, czyli miejscowość papieża. Album, o którym było głośno, stał się pewnego rodzaju wydarzeniem tegorocznych wakacji Ojca Świętego, dlatego że agencje rozpisywały się, iż nowy burmistrz, właśnie Lorenzago di Cadore, z tej prezentacji wyszedł, nie znalazłszy swojego zdjęcia w środku.
Było takie zdarzenie, niezbyt to przyjemne dla fotografa, ale jak się okazało potem, miałem dużą solidarność miejscowych ludzi, którzy tam mieszkają w Lorenzago, więc oni to uznali za gest agresywny burmistrza, no bo oczywiście gdyby chodziło o co innego, miejscowość została źle pokazana czy coś takiego, ale tu brakuje tylko zdjęcia burmistrza. Ja próbuję to wyjaśnić jeszcze teraz, że fotografuję papieża od wielu lat, Jana Pawła II czy Benedykta XVI, i w albumach głównie staram się pokazać Ojca Świętego. Natomiast polityków nie fotografuję, też i dlatego, że ludzie wolą oglądać papieża niż polityków.
W pewnym sensie dzięki temu faktowi, nawet jeżeli nie do końca powiedzmy radosnemu, ale świat szerzej znacznie o tym albumie usłyszał, po włosku wydane Lorenzago di Cadore, Paese del Papa, zdjęcia pana Grzegorza Gałązki, a przed nami jeszcze trzeci album, Byłem i Jestem z Nim, gdzie tekst napisał ksiądz Mieczysław Mokrzycki, obecnie arcybiskup koadiutor lwowski. I to jest album właściwie ukierunkowany na dwie postacie, Jana Pawła II i kardynała Stanisława Dziwisza.
Tu pokazujemy ileś tam lat tej współpracy, aż do momentu pogrzebu Ojca Świętego. I najpierw ksiądz Dziwisz, potem arcybiskup, został kardynałem. Są też zdjęcia z kurii w Krakowie, zdjęcia z ojcem świętym Benedyktem XVI, więc jest to album, można powiedzieć, i historyczny, i wspomnieniowy.
Proszę Państwa, przypomnijmy, że albumy Góry Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Byłem i Jestem z Nim oraz Lorenzago di Cadore, Paese del Papa wydało wydawnictwo Michalineum, a autorem zdjęć jest nasz dzisiejszy gość, pan Grzegorz Gałązka. Dziękuję za wizytę w studiu.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Od 37 lat duszpasterzem polskojęzycznych i hebrajskojęzycznych katolików w Izraelu jest ksiądz Grzegorz Pawłowski, czyli Jakub Hersch Griner. Urodził się 76 lat temu, w roku 1931, będąc najmłodszym z czworga dzieci zamojskich Żydów Miriam i Mendla Grinerów. Jak mówił Lucynie Montusiewicz w wywiadzie Rzece, wydanym przed 2 laty w Lublinie w formie książkowej pod tytułem Sługa Mesjasza, był wychowywany w tradycji świąt, między domem a bożnicą. Religijna atmosfera rodzinna kształtowała jego dziecięcą wrażliwość. Ksiądz Grzegorz tak ją w swej książce wspomina.
Rodzice wpoili w nas wielką miłość do Boga. Jako chłopczyk modliłem się nawet o śmierć, abym więcej już nie grzeszył i dostał się do raju. Mamusia często mi opowiadała o Bogu Adonai i o mającym wkrótce przyjść Mesjaszu. Raz powiedziała, jakby w proroczych słowach, że będę jego żołnierzem, żołnierzem Mesjasza. Mogłem mieć wtedy 5-6 lat. Słowa te wryły mi się w pamięć i są tak żywe, jakby moja matka wypowiedziała je dziś. To było jakby proroctwo. Później zrozumiałem, że tym Mesjaszem jest Pan Jezus.
Gdy wybuchła wojna, Jakub Hersch miał 8 lat. Chaim, jego starszy o 7 lat brat, zdołał uciec przed Niemcami do Rosji i dotrzeć do Palestyny. Reszta rodziny pozostała w zamościu. Żydów zamknięto w getcie. Wielu zamordowano, wśród nich Mendla Grinera. Jesienią 1942 roku zamojskie getto zlikwidowano, a pozostałych przy życiu mieszkańców przepędzono pieszo do odległej o 20 km Izbicy. W październiku zaczęto ich ostateczną likwidację. Wdowa Miriam Greener, jej córki w wieku 16 i 13 lat oraz 11-letni syn ukryli się z grupą Żydów w piwnicy jednego z domów. Jednak Niemcy wtargnęli do kryjówki. Chłopcu udało się wymknąć. Wybiegł na zewnątrz, a stojący tam Polacy pozwolili mu uciec. Matki i sióstr już nigdy nie zobaczył. Wyłapanych z kryjówek Żydów uwięziono, a 1 listopada rozstrzelano na żydowskim cmentarzu w Izbicy. Jedenastoletni Jakub Hersch Greener rozpoczął wojenną tułaczkę. Będąc świadkiem zagłady, ocalał dzięki ludzkiej pomocy. Spotkany w Zamościu żydowski chłopiec postarał mu się o fałszywą metrykę chrztu, wystawioną na Grzegorza Pawłowskiego, którą znajomi Polacy pomogli mu odczytać, by nauczył się na pamięć nowych danych osobowych. Pod tym przypadkowo nadanym imieniem i nazwiskiem znany jest do dziś. Ukrywał swą żydowskość, choć niektórzy Polacy jej się domyślali, a trafiali się też nieżyczliwi, którzy grozili dziecku doniesieniem do Niemców. Po wojnie chłopiec znalazł się w sierocińcu w Tomaszowie Lubelskim. Chodził do kościoła i na szkolne lekcje religii, z przekonaniem przyjmując wiarę chrześcijańską. Zdał egzamin dopuszczający do pierwszej komunii, ale rozumiał, że nie może do niej przystąpić bez chrztu. I z płaczem zgłosił to księdzu, nie mówiąc jednak, że jest Żydem. Kapłan ochrzcił go warunkowo. Na życzenie 14-letniego chłopca chrzestną matką została kierowniczka domu dziecka. Przeszedł on potem przez kilka innych sierocińców, kontynuując naukę w szkole. W Bystrzycy pod Lublinem ksiądz nauczył go służyć do mszy. Wyrzucony z gimnazjum w Lublinie za odważną obronę papieża i kościoła, atakowanych przez stalinowskiego propagandzistę, został przyjęty do prowadzonego przez zakonnicę domu dziecka w Puławach. Tam zaczął sobie uświadamiać powołanie do kapłaństwa. W roku 1952 zdał maturę i wstąpił do lubelskiego seminarium, gdzie początkowo ukrywał swą żydowskość. Sięgnijmy znowu do jego wspomnień z książki Sługa Mesjasza.
W seminarium duchownym nie wiedzieli dość długo, kim jestem. Pewnego razu, gdy byłem już na drugim roku, ojciec duchowny kazał mi się wyspowiadać z całego życia. Odrzekłem, że nie ma takiej potrzeby, bo byłem późno ochrzczony, a przecież chrzest zmywa wcześniej popełnione grzechy. Ojciec duchowny, zaintrygowany, zaczął mnie wypytywać, dlaczego tak się stało. Odpowiedziałem wymijająco. W końcu powiedziałem mu wprost, bo ja jestem Żydem. Uderzyło go to, zapadła cisza. Po chwili milczenia zapytał, a czy powiedziałeś o tym rektorowi? Nie, odpowiedziałem. Kładę ci to na sercu, masz powiedzieć, odparł ojciec duchowny. Powiedziałem, że jestem Żydem, najpierw wicerektorowi. On przekazał to rektorowi. Obydwaj poszli z tym do biskupa Piotra Kałwy. W ten sposób cała kwestia została zakończona.
Po wyświęceniu w roku 1958 przez biskupa Kałwę, ksiądz Pawłowski pracował kolejno w kilku parafiach diecezji lubelskiej. Dręczyła go myśl, że nie powinien ukrywać żydowskiego pochodzenia, jakby zapierając się własnej rodziny i narodu w okrutny sposób zamordowanych. Niektórzy księża znający jego pochodzenie radzili mu go nie ujawniać w obawie o trudności, jakie mogłyby stąd wyniknąć w duszpasterskim kontakcie z wiernymi. On jednak czuł coraz bardziej potrzebę publicznego przedstawienia swej historii. W roku 1966 ogłosił w Tygodniku Powszechnym artykuł Moje życie. Parafianie z Chodla, gdzie był wikarym, nie zmienili do niego stosunku, ale nadal go lubili i cenili. Znajomy ksiądz zaprosił go do parafii w Głusku Abramowicach z rekolekcjami. Ogłosił z ambony, że będzie je prowadził ochrzczony Żyd. I zaciekawieni ludzie tłumnie przychodzili go słuchać. Ksiądz Grzegorz został tam potem wikarym i za zgodą proboszcza łączył duszpasterstwo ze studiami biblijnymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które pomogły mu bliżej poznać swe hebrajskie korzenie. Coraz jaśniej zdawał sobie sprawę, że jego powołaniem jest praca duszpasterska w Izraelu. Udał się tam w roku 1970, wykorzystując falę emigracyjną po antyżydowskiej nagonce rozpętanej 2 lata wcześniej przez Gomułkę. Spotkał się z niewidzianym przez 30 lat bratem, którego rodzina, przywiązana do żydowskiej tradycji religijnej, nie potrafiła zaakceptować jego katolicyzmu i kapłaństwa. Nie uległ jednak naciskom, by powrócić do judaizmu, przekonany, że jako chrześcijanin pozostaje mu w istocie wierny. Osiadł jako duszpasterz w Jafie, znanym od starożytności mieście portowym, połączonym dziś z nowoczesnym Tel Awiwem. Objął opieką Polaków w Izraelu, niegdyś głównie polskie małżonki Żydów, później coraz częściej przybywających z Polski imigrantów zarobkowych oraz katolicką wspólnotę języka hebrajskiego. W pracę z nią wprowadzili go Żyd, ojciec Daniel Rufaisen i Belg, ksiądz Alfred Delme, obaj już dziś nieżyjący. Ksiądz Pawłowski wiele czasu poświęca indywidualnemu nieraz przygotowywaniu dzieci po hebrajsku do sakramentów. W roku 1982 wydał w tym języku katechizm pod tytułem Poznaj Mesjasza. Nieraz modli się wspólnie z wyznawcami judaizmu, uważając, że jako katolik nie przestał być Żydem również w sensie religijnym. Odczuwa miłość do 2 ojczyzn i 2 narodowości, broniąc kiedy trzeba tak Polaków jak i Żydów. O swej przynależności do Chrystusa i do narodu wybranego tak mówi w książce Sługa Mesjasza.
Z Chrystusem Panem łatwiej mi było znieść cierpienia, zwłaszcza, że On był Żydem. Uświadomiłem sobie, że właściwie chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu. Zacząłem sobie uświadamiać, że jestem krewnym Pana Jezusa, krewnym Matki Bożej. To jest mój i Jego naród. Wszyscy apostołowie są z mojego narodu. Zacząłem odczuwać dumę, że należę do tego narodu. To Żydzi chrześcijaństwo rozszerzali. Od nich się zaczęło. Naród wybrany, a ja do niego należę.
Ksiądz Grzegorz pragnie po śmierci spocząć w polskiej ziemi, obok zbiorowej mogiły pomordowanych, w której leżą jego matka i siostry, na żydowskim cmentarzu w Izbicy koło Zamościa. Na wzniesienie tam dla siebie grobowca uzyskał zgodę rabina z Warszawy. Nad izbickim grobem, w którym zostanie pochowany ksiądz Pawłowski Griner, nie wznosi się krzyż, by nie drażnić uczuć Żydów. Wyryty jest jednak na nim czytelny dla chrześcijan znak Eucharystii. Kosz z chlebami, na których widać małe krzyżyki, oraz ryby. Tak jak na słynnej mozaice, upamiętniającym Chrystusowy cud rozmnożenia chleba, sanktuarium Tabga nad Jeziorem Galilejskim.
Audycją Aleksandra Kowalskiego kończymy nasze spotkanie z Państwem.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.